Dobry wieczór. Witam Państwa po parotygodniowej przerwie, za którą odpowiedzialność ponosi kalendarz, bo najpierw była Wielkanoc, a potem wybory. W dziennikarstwie to normalne, bardzo wiele zmian zachodzi właśnie za sprawą kalendarza. Czasem jest nam to na rękę, a czasem nie za bardzo. Mnie na przykład żal było, mówiąc radiowym żargonem, odcinka utraconego przed tygodniem na rzecz kampanii wyborczej. Bo akurat była to dla mnie okazja do wspominania bardzo ważnego doświadczenia zawodowego sprzed lat 19. Oczywiście zgrabniej by było teraz poczekać z tym wspomnieniem do okrągłej 20. rocznicy, ale ja już nie mam czasu na czekanie. Otóż 19 lat temu, na przełomie marca i kwietnia 2005 roku, na placu Świętego Piotra w Rzymie gromadziły się wielotysięczne tłumy pielgrzymów z całego świata, modlące się za papieża Jana Pawła II, który umierał. Z naszego radia leciała wciąż jakaś niefrasobliwa muzyczka. Jeden z techników, Leszek, denerwował się, że to nie jest właściwa oprawa muzyczna dla tak dramatycznych chwil. Dzwonił do mnie zaniepokojony i w końcu zdecydował się pójść do naczelnego. Tu wyjaśnienie. Dziś z ówczesnej ekipy rządzącej radiem, nikogo tu już dawno nie ma. Poszedł więc do naczelnego, ale niczego nie wskurał. Owszem, szef się najpierw na niego zdenerwował, a potem go ironicznie uspokoił, że wszystko jest pod kontrolą. A on znowu do mnie zadzwonił i dalej nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Dlaczego używam tu zaimka my? Otóż kiedy przed 66 laty przyszłam do radia, dość szybko się zorientowałam, że stale pod powierzchnią pulsuje konflikt między, jak to mówiono wówczas, programem a techniką. To znaczy między dziennikarzami a pracownikami działu technicznego. Chodziło o różne sprawy i nie tu miejsce, żeby o tym mówić. Ale w swoim czasie połączyła nas wzajemnym węzłem zrozumienia i wspólnoty solidarność. NSZZ Solidarność. Razem przeżywaliśmy zamach na papieża, jego pielgrzymki do ojczyzny, które były jednocześnie katechezami i lekcjami wychowania obywatelskiego. I wreszcie stan wojenny. Leszka internowano jako członka powstałej u nas Komisji Krajowej Solidarności. Kiedy wrócił z internowania, wyrzucono go z pracy, więc wyemigrował z rodziną do Francji. We Francji urodził mu się syn, który na chrzcie otrzymał imiona Jan Paweł, po francusku Jean-Paul. Czy zatem można się dziwić, że gdy po 26 latach pontyfikatu papież umierał, Leszek, który już dawno wrócił, nie mógł spokojnie słuchać lecącej z naszej anteny niefrasobliwej muzyczki. Po śmierci papieża ogłoszono 6-dniową żałobę narodową. Na 6 dzień, 8 kwietnia, wyznaczono datę pogrzebu. W tym dniu w radiu nie było żadnego programu słownego, oprócz dzienników, o każdej pełnej i każdej pół godzinie. Czas od 5 rano do 22 wypełnić miała muzyka. Między 12 w południe a 14 z Rzymu przewidziana była transmisja pogrzebu. Redaktor naczelny przeprosił Leszka i polecił poprosić mnie o przyjście do radia w celu przygotowania programu muzycznego na cały dzień. Przyleciałam na skrzydłach, choć serce rwało mi się w kawały, ale jednocześnie byłam szczęśliwa, że mogę się tu przydać z moją praktyką ilustratora muzycznego, którego funkcję pełniłam w redakcji literackiej przez kilkadziesiąt lat. A było to moje najpoważniejsze zlecenie. Przyszłam 15 godzin wcześniej. Pracowałam o 2 filiżankach herbaty, bez jedzenia i bez mrużenia oka, od 16 po południu w Wigilię pogrzebu, aż do nocy z 8 na 9 kwietnia. Na pierwsze godziny, od 5 rano do południa, przygotowałam muzykę pasyjną i funeralną, a po pogrzebie podniosłą, kojarzącą się ze zmartwychwstaniem i wiecznością. Od rana przychodziły SMS-y od znajomych. Zosia Gebhardt napisała: Twoja muzyka jest jak modlitwa. Oczywiście, że to była modlitwa. To była moja wdzięczność za to, jak przemówił do mnie autorytet moralny i intelektualny Jana Pawła II, czym stał się dla mnie jego głos. Ale w ciągu tych 17 godzin programu trzykrotnie zmienili się realizatorzy. Podczas dwóch pierwszych zmian czułam aktywną i życzliwą współpracę. Od południa razem ze świętej pamięci Markiem Motasem w skupieniu oglądaliśmy transmisję. Marek zrobił mi zdjęcie dokumentalne. Przy trzeciej zmianie natknęłam się na taki mur, z jakim nie zetknęłam się nigdy wcześniej. Ten realizator też już nie żyje. Nigdy jeszcze o tym nie mówiłam publicznie. Teraz powiem, choć wiem, że to wbrew zasadzie de mortuis nil nisi bene. Ale ja nie chcę mówić źle o człowieku, tylko o tym, jaka może być wspólna praca na ważny temat. Ostatnia godzina programu między 21 a 22 miała być swojską góralską modlitwą. Wybrałam fragmenty Nieszporów Ludźmierskich Jana Kantego Pawliuszkiewicza. Sama byłam kiedyś na spotkaniu papieża z góralami w Ludźmierzu i zrobiłam z tego reportaż na naszą antenę. Program miał się kończyć piękną pieśnią do pani Podhala. Matko Boska Ludźmierska, płaszczem gór, Dunajca wody, weź w ramiona, otwórz oczy, od wszelakiej broni nas szkody. Ale brakowało muzyki może z półtorej minuty czy dwóch do końca godziny, więc trzeba było skopiować utwór na taśmie, dodać skopiowany fragment instrumentalny i zmontować, tak żeby to się w czasie zgodziło i żeby utwór kończył się równo z końcem programu lokalnego. Zaraz potem bowiem wchodził sygnał audycji ogólnopolskiej z kraju i ze świata. Obliczyłam to długopisem na karteczce, ale realizator powiedział z pogardą, wzruszając ramionami: ja tu nic nie widzę z tych robaczków, co pani napisała. Zapomniałem okularów. Było to parę godzin przed końcem programu i można było poprosić syna lub żonę, żeby przywieźli te okulary, ale przecież tu nie chodziło o okulary. Realizator miał olbrzymie doświadczenie pracy w dźwięku i dobrze wiedział, o co mi chodzi. Oczywiście program kończył się nieelegancko, bo w pewnym momencie, kiedy koniec utworu szybko się zbliżał, realizator cofnął go na chybił, trafił byle jak i w połowie słowa wszedł z Warszawy sygnał czasu i sygnał audycji z kraju i ze świata. Lektor prowadzący, zresztą skądinąd bardzo dobry, też już dziś nie żyje, obrażony, postawił kołnierz płaszcza, wyszedł ze spikerni i nawet nie powiedział mi dobranoc. Zresztą słusznie, bo tej nocy także nie zasnęłam. Tym razem z żalu i z goryczy. Podczas tego programu zaznałam, można powiedzieć, nieba i piekła. Było to moje najbardziej znaczące, niepowtarzalne przeżycie zawodowe. Zarazem coś wyjątkowo pięknego, a jednocześnie doznanie niezasłużonego lekceważenia, odtrącenia i pogardy, odmowy współdziałania. Dwa bieguny. Na tym polegają walory pracy zespołowej. Może być powiększoną radością albo powiększonym bólem. Najpierw jest oczywiście wysiłek indywidualny. W moim przypadku na przykład pomysł felietonu, jego temat i moja praca nad tekstem. Ale potem trzeba to nagrać. I tu się zaczyna wysiłek zespołowy, który może dawać satysfakcję, radość albo przykrość, albo być w ogóle niemożliwy, kiedy się spotykamy z murem obojętności. Tu niestety nie jestem tak doskonała, jak niektórzy koledzy z redakcji dzienników, którzy czytają bezbłędnie w zawrotnym tempie. Dlatego nie czytam na żywo, tylko nagrywam felietony wcześniej. A tu pech. I tu znowu muszę sięgnąć do wspomnień. Kiedy koledzy dziennikarze mieli w radio kursy komputerowe, ja akurat długo chorowałam i nie było wcale pewne, czy jeszcze wrócę do pracy. Kiedy wróciłam, było już po kursach i nie nauczyłam się elektronicznego montażu. Niezbędna jest mi za każdym razem fachowa pomoc kolegów techników. I tu wielka wdzięczność. Gdyby nie Leszek Długosz, Janusz Batko, Wojtek Chwiołka, Krzysztof Praczyk, chyba nie byłoby mnie na antenie. Jeżeli państwo lubią moje felietony, a słuchają przecież tylko ci, co lubią, to to jest zasługa Leszka, Jasia, Wojtka i Krzysztofa, a ostatnio również Małgosi Zimońskiej. Powiedziałam kiedyś do Wojtka: panie Wojtku, mam wyrzuty sumienia, że was zamęczę i wykorzystuję. Nauczcie mnie wreszcie tego waszego montażu. Nie, pani Marysiu, powiedział wtedy Wojtek, dopóki my tu jesteśmy, pomożemy pani. Tylko co pani zrobi, kiedy my pójdziemy na emeryturę? Uważam to za nie tylko jeden z najpiękniejszych gestów, ale za jeden z najlepszych radiowych dowcipów. Tylko że to jest już, za przeproszeniem, stary dowcip sprzed lat kilkunastu. A teraz koledzy technicy zaczynają się uskarżać na zdrowie, na zmęczenie. Leszek już jest na emeryturze, ale zanim poszedł, zrobiliśmy razem 3 piękne odcinki audycji na jubileusz Solidarności pod tytułem Cud Sierpniowy i Nasi Idą. Na szczęście są młode kadry, jak mówią koledzy. Młode kadry to od jakiegoś czasu pani Małgosia Zimońska. No i teraz, proszę państwa, ostatnie wydarzenie. Przed 2 tygodniami koledzy dowiedzieli się, nie wiem skąd, chyba z Facebooka, że kończę właśnie 90 lat. Wojtek przyniósł mi jak co roku kalendarz z papieżem. Zwykle robi to na gwiazdkę, ale w tym roku nie było go w kraju w odpowiednim czasie, więc zrobił to teraz, przed moim ostatnim nagraniem. A po nagraniu i po montażu mówi tajemniczym głosem: a teraz zapraszamy panią do rozdzielni. Wchodzę ci, ja do amplifikatorni, a tu Krzysztof z tortem, a tu Małgosia już czeka z talerzykami i widelczykami. Kawa? Herbata? Herbata. I torb. I pamiątkowa fotka. Proszę państwa, to jedna z najpiękniejszych, zupełnie niespodziewanych chwil w moim radiowym, kilkudziesięcioletnim życiorysie. Naprawdę cudownie spontaniczna i zupełnie przecież dobrowolna. Nie będę już państwa zamęczać dalszą częścią komentarza, bo to jest wydarzenie bez precedensu i bez komentarza. Ale to jeszcze nie koniec moich podziękowań, bo wielką niespodziankę urządzili mi również koledzy z zarządu oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zaprosiwszy mnie 2 tygodnie temu z pięknym bukietem kwiatów do Dworu Polskiego na urodzinowy tort, a prezes zarządu głównego, redaktor Krzysztof Skowroński, odczytał publicznie uroczysty list pióra wiceprezesa oddziału dolnośląskiego doktora Stanisława Bogaczewicza. Rumieniąc się ze skromności, pozwolę sobie teraz jego fragmenty odczytać, streszczając pierwszy akapit, w którym stwierdzono, że mój szczególny jubileusz skłania do refleksji, jak to określono, nad dziełem mego życia. Dalej cytuję. Owo dzieło to nie tylko owoc wspaniale uformowanego umysłu, lecz również niezliczone porywy wielkiego serca, wrażliwego na ludzką krzywdę i doświadczaną gorycz. Choć pani rodzinne korzenie tkwią na kresach II Rzeczypospolitej, a atmosfera Lwowa przeniknęła najważniejszy okres pani życia, od dzieciństwa po dzisiejszy dzień, jednak Wrocław i Dolny Śląsk, a także cały kraj, ma szczególne powody, aby wyrazić pani wdzięczność i włączyć panią do grona osób wyjątkowo zasłużonych dla dziennikarstwa i kultury polskiej. Składając dziś pani w imieniu społeczności dziennikarzy polskich jubileuszowe gratulacje, pragniemy życzyć pani dalszych sił w pracy na rzecz wartości, którym pani od lat niestrudzenie służy, a także zdrowia i życzliwości przyjaciół, których tak wielu ma pani wśród dziennikarzy. Koniec cytatu. Kochani przyjaciele, cóż mogę powiedzieć? Nie mam dość słów wdzięczności. Z najszczerszego lwowskiego serca dziękuję.